Pomysłowy Włodzimierz.
Dzisiaj poszukam odpowiedzi na pytanie, czy na Politechnice Gdańskiej profesorowie garnki lepią. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Bo pani jest ceramikiem.
Tak, tak. Myślę, że można ogólnie powiedzieć, że jestem ceramikiem i zajmuję się...
Tak, ceramika to skojarzyła mi się właśnie z tymi garnkami, z wypalaniem czegoś z gliny.
To też. Generalnie zajmujemy się naprawdę różnymi ceramikami, zaczynając od ceramik neolitycznych, kończąc na ceramikach, które mają zastosowanie w urządzeniach takich jak ogniwa paliwowe.
Neolitycznych to archeologia?
Tak, tak. Mamy współpracę z Uniwersytetem Gdańskim, badamy ceramiki, które pochodzą z wykopalisk tutaj z naszych okolicznych, ale również spod Krakowa. Mamy też współpracę z Muzeum II Wojny Światowej, także generalnie
ale
pełne
na czym
spektrum.
Te badania polegają?
Badamy skład ceramik, które są odkrywane. Staramy się ustalić, skąd pochodzą, czy pochodzą z tego samego okresu, czy pochodzą z tych samych źródeł, jeżeli chodzi o glinę. Także naprawdę zajmujemy się również garnkami.
Ale pani ceramika to ceramika futurystyczna.
Tak, tak. Głównym naszym tutaj celem badań i tym, co się zajmujemy na Politechnice, to są jednak badania nad nowymi ceramikami, czyli takimi, które są nowoczesne, nowe, a jednocześnie mają zupełnie nowe zastosowania, czyli nie to, co my kojarzymy z talerzami, ale bardziej z samochodami, statkami kosmicznymi czy samolotami.
Ceramiki, które służą, czy służyłyby do wytwarzania wodoru?
Tak, między innymi. To techniki wodorowe to jest to, co nas najbardziej interesuje w tej chwili. Ze względu na sytuację klimatyczną, inwestowanie czasu i wysiłku w wszelkiego rodzaju rozwiązania tego typu, no to jest coś, co stanowi przyszłość. Tak
ja bardzo lubię ten temat wodoru, bo wydaje mi się, że to właśnie jest przyszłość.
To tak, to jest zdecydowanie przyszłość. Oczywiście można tu się kłócić, że ścieżki przyszłości są różne, ale to nie znaczy, że jednej nie można rozwijać tylko dlatego, że istnieją inne.
Czasami myślę nawet, że samochody elektryczne to jest jakaś ślepa uliczka.
W naszym kraju jest to dosyć problematyczne ze względu na to, że źródłem głównym naszej energii elektrycznej jest węgiel, więc de facto samochody, które jeżdżą u nas elektryczne, no to jeżdżą na węgiel, chyba że ktoś ma własną instalację, która produkuje, konwertuje energię.
Myślałem o czymś innym, o włożeniu jednak ciężkich akumulatorów.
To też.
Kłopotach z ładowaniem.
Poza tym tak naprawdę technologie dotyczące akumulatorów też nie są wystarczające. Jeżeli byśmy na całym świecie przesiedli się z samochodów spalinowych na samochody elektryczne, to nie mamy chociażby takich zasobów litu, żeby wytworzyć baterie, które by te samochody zasilały, więc to też jest w pewnym momencie, zatrzymujemy się na etapie takim, że surowce są jednak ograniczone.
Ceramika i wodór to przyszłość, tak?
Tak, oczywiście. Ja będę się tego trzymać zaparte zawsze, tak.
Tylko co ta pani ceramika ma wspólnego z wodorem?
Oj, po pierwsze nasze ceramiki przewodzą wodór, jony wodoru. To jest pierwsza rzecz, którą możemy powiedzieć, co ma wspólnego z wodorem. Nasze ceramiki...
Przepraszam, tu zrobię wielkie oczy i zapytam o szczegóły.
Nasze materiały są to membrany ceramiczne, przez które...
Dla mnie jakiś materiał, czy myślę sobie dla słuchaczy, również to może przewozić prąd. Prąd to po pierwsze, a po drugie, no być może ciepło jeszcze.
Tak, przewodnictwo elektryczne to jest nie tylko przewodnictwo elektronowe, ale również przewodnictwo jonowe. Możemy taki wodór gazowy rozbić na jony wodoru i wtedy te jony wodoru będą transportowane z jednej strony materiału do drugiego. I możemy w tym momencie wykorzystać to na dwa sposoby. Po pierwsze, wytwarzając tak zwane ogniwo paliwowe, czyli to, co dostarczamy do tego wodór albo paliwo zawierające wodór, czyli na przykład węglowodory i otrzymujemy z tego energię elektryczną. Albo w drugą stronę, dostarczamy z jednej strony wodę, dostarczamy energię elektryczną do takiego elektrolizera i otrzymujemy z drugiej strony czysty wodór. Więc obydwie te koncepcje są u nas rozwijane i obydwie nad tymi technologiami pracujemy u nas w zespole w Zakładzie Ceramiki.
I do tego potrzebne są te nowe materiały ceramiki.
Są to materiały, które są, jak wiemy, każdy z nas miał w ręku ceramikę, więc wiemy, że to są materiały stałe, więc otrzymujemy materiały, które mają pożądane nas właściwości, żeby zastosować je właśnie w tych urządzeniach, czyli albo wytwarzać energię elektryczną, na przykład w samochodach elektrycznych, takich jak na przykład Toyota Mirai, która jest pierwszym samochodem sprodukowanym seryjnie zasilanym wodorem, albo w drugą stronę wytwarzać wodór z wody. I ta tutaj koncepcja jest bardzo szeroko stosowana, zwłaszcza w Niemczech. Ten pomysł jest bardzo promowany z tego względu, że oni mają dosyć duże nadwyżki energii elektrycznej w momencie, kiedy bardzo wieje, bo oni mają dużo farm wiatrowych, więc żeby ustabilizować system, muszą w jakiś sposób przechowywać tą energię.
Ale sprawa wydaje się bardzo prosta. Elektroliza.
Czyli rozbijamy wodę na wodór oraz tlen. Problemem jest taki, żeby zrobić to jak najbardziej efektywnie, czyli wkładając małą ilość energii elektrycznej, odzyskać dużo wodoru. I na tym pracujemy, żeby jak najbardziej ten proces elektrolizy był efektywny ekonomicznie, no i oczywiście ekologicznie, bo chcemy mieć, wkładać jak najmniej energii elektrycznej, uzyskiwać jak najwięcej wodoru.
Elektrolizie metodami przemysłowymi podaje się nie wodę, tak? Tylko raczej parę wodną.
Tak, u nas też raczej mówimy w tym momencie o zastosowaniach wysokotemperaturowych, czyli mówimy o wysokosprężnej parze wodnej. Dzięki temu możemy wytwarzać ten wodór również w kogeneracji z innymi źródłami, chociażby w przypadku ciepła odpadowego w elektrowniach, więc możemy stosować tego typu urządzenia w kogeneracji, zwiększając wydajność tych układów, które już istnieją, czyli jakby nie odkrywać koła na nowo.
I do tego potrzebne są specjalne właśnie ceramiczne katody i anody.
Katody, anody i elektrolity. Tak naprawdę wszystkie elementy tego typu urządzeń to są materiały ceramiczne.
A jak wygląda poszukiwanie takich nowych materiałów?
Czy z jednej strony można...
Bo to wszystko są rzeczywiście związki, rzeczy, które mają 3, 4, 5 lat.
Tak, to wygląda to w ten sposób, że mamy określony materiał zwykle bazowy, który wiemy, że może ze względu na wcześniejsze badania być dobrym kandydatem i następnie modyfikujemy go albo chemicznie, czyli bierzemy układ okresowy i się zastanawiamy, który pierwiastek by pasował, żeby zmodyfikować ten materiał. Badamy, jak to się zmienia, czy wzrasta, czy maleje w zależności od parametru, po czym optymalizujemy to dalej, aż uzyskujemy taki materiał, który będzie nas satysfakcjonował. Oczywiście często jest tak, że jeden...
Już się uśmiecham, to trochę intuicja, to pani jest troszeczkę alchemikiem.
Tak, tak, to ja zawsze mówię, że człowiek zostaje fizykiem, bo bardzo lubi się bawić, więc tutaj to jest taka zabawa, troszeczkę trzeba mieć intuicji i są naukowcy, z którymi ja rozmawiam, taki pan profesor Ryan O'Hare z Colorado School of Mines, który jest chyba najbardziej intuicyjnym inżynierem materiałowym, można by było tak powiedzieć, którego znam, który naprawdę, on mówi, włóżmy to. I to zawsze działa. I tak naprawdę to często jest intuicja, ale jakaś podparta jakąś tam wiedzą z przeszłości. Czyli im więcej ich badamy, tym wiemy więcej. W tej chwili skończyliśmy projekt w zeszłym miesiącu, w którym moja nieoceniona doktorantka Iga Szpunar wytworzyła 150 próbek, z czego 80 to były zupełnie nowe materiały, zupełnie nowe składy pod względem chemicznym. Tak naprawdę to jest duża, ciężka praca, bo często to jest tak, że trzeba wytworzyć 10 materiałów, co trwa 2-3 miesiące, po czym okazuje się, że żaden z nich nie spełnia naszych wymagań, albo czasami po prostu one się nie tworzą, po prostu wychodzi nam śmietnik.
Pani mówi o dużej, ciężkiej pracy, ja myślę o światach, które się przed fizykami, chemikami otwierają.
Dlatego chyba to robimy, bo świat jest, nie ma nieograniczone możliwości, inżynieria materiałowa ma nieograniczone możliwości i tu mówimy, ja teraz mówię o modyfikacjach chemicznych, ale możemy stosować inne metody doświadczalne, inny sposób wytwarzania materiałów. W tej chwili dr Wachowski od nas zespołu pracuje, jest kierownikiem projektu, w którym będziemy drukować na drukarce 3D tego typu elementy, więc nie tylko nowe materiały chemiczne, ale również nowe technologie, zupełnie dla nas nawet nieznane, które uczymy się na bieżąco, czyli wszelkiego rodzaju metody wytwarzania cienkich warstw, nanotechnologia. Tutaj sky is the limit tak naprawdę, można by było powiedzieć, bo możemy robić wszystko, byle mieć czas i fundusze tak naprawdę.
Na zakończenie tej części rozmowy zadam intuicyjne pytanie, jeżeli mogę prosić. To kiedy będę mógł sobie kupić ten samochód wodorowy?
Ja myślę, że spokojnie 10-15 lat to jest taka granica, kiedy już powinno to być ready to market, jeżeli chodzi o nasz rynek. Jeżeli chodzi o Norwegię, Niemcy, Stany Zjednoczone, w tej chwili można to zrobić już teraz. W Kalifornii w tej chwili Shell razem z Toyotą opracowało taki system stacji wodorowych, że można przejechać całą Kalifornię z góry na dół, od Sacramento do San Diego na paliwie wodorowym, ponieważ tak są rozlokowane stacje.
Jeździła pani?
Nie, nie jeździłam, ale widziałam na parkingu Toyota Mirai.
Chciałem
ale...
porozmawiać za chwilę o podróżach.
O, tak.
Pani profesor, podróżach naukowych.
Podróże naukowe to jest to, co ja lubię.
Tak, a o tym za 10 minut.
Pomysłowy Włodzimierz.
To jest pani profesor na walizkach, można powiedzieć.
No, w tej chwili troszeczkę uziemiona ze względu na pandemię, ale tak. To, co ostatnimi laty ja robię naukowo, jest bardzo związane z podróżami. Aż czasami mi jest głupio, jak policzę swój ślad węglowy, bo niby zajmuję się czystymi technologiami, a ślad węglowy przez wszystkie podróże jest ogromny.
Ale to kombinuje pani, że polecę sobie do Brazylii.
O Brazylii akurat nie, jeszcze w Brazylii nie, ale Azja i Ameryka Północna to tak, to faktycznie zdarza się w mojej pracy regularnie, więc...
I szuka tam jakiegoś kursu dla młodego, zdolnego naukowca.
Tak, to tak. Staram się, czy znaleźć kurs, czy znaleźć kogoś, kto mnie czegoś nauczy. To bardziej w tej chwili, w ten sposób tak działa. Czyli znajduję, czy na konferencjach Tak zwykle staram się działać, podchodzę do jakiegoś pana profesora, panie profesorze, czy ja mogłabym przyjechać, bo mnie bardzo interesuje to, co pan robi. I oni się zwykle zgadzają, jedyny oczywiście to jest problem, to jest taki, żeby znaleźć na to fundusze, ale to zwykle daje się, że tak powiem, zorganizować w ramach jakichś grantów.
Zgadzają się dlatego, że przyznajmy, pani jest troszeczkę znana w tym świecie ceramików.
No troszeczkę tak, to ja tutaj jakieś fałszywej skromności nie będę uprawiać, ale faktycznie no, jestem osobą, myślę, że charakterystyczną, poza tym jest to łatwo zapamiętać, ale też jestem dosyć otwarta, więc ze wszystkimi rozmawiam, więc wydaje mi się, że to też jest efekt tego i też nie boję się, mówię, jeździć, tak? Im więcej człowiek jeździ, tym łatwiej się potem na następny wyjazd wnioskować.
Teraz szykuje się wyjazd do Arizony, tak? To już kolejny.
Tak, to już jest kolejny mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej przez rok pracowałam w Kalifornii, także Arizona, ciepłe klimaty, tak, to jest też...
Ale to jest rzeczywiście praca.
Tak, no to jest praca... generalnie od rana do wieczora, a wieczorem czas wolny, ewentualnie w weekendy. Ale ja to lubię. Dla mnie to jest chyba największa zaleta i największa wada mojej pracy. To jest to, że ja kocham swoją pracę i czasami ciężko jest ją rozdzielić od tego, co jest przyjemnością. Dlatego dla mnie praca od 7 do 7 to nie jest większy problem, jeżeli robię coś, co mnie interesuje.
Bo tam w Arizonie jest jakiś ważny ośrodek ceramiczny?
W tej chwili ten wyjazd, który ja planuję, to jest do Arizona State University, gdzie znajduje się laboratorium profesor Nawrocki, która jest jedną z najbardziej uznanych chemiczek na świecie, tak? To już można powiedzieć, profesor Nawrocki ma współpracę z NASA i z wojskowymi instytucjami w Stanach, więc jest bardzo, bardzo znana, więc dzięki temu można bardzo dużo, że tak powiem, się od niej nauczyć. Ona w zeszłym roku przejęła kierownictwo nad instytutem, który się zajmuje badaniami nad nowymi materiałami, między innymi materiałami ceramicznymi. I tam właśnie jadę wykonywać badania na takich urządzeniach, które się nazywają kalorymetrami wysokotemperaturowymi. I to są urządzenia, których w tej chwili na świecie jest, myślę, że z 10-20, więc są dosyć unikatowe, a jednocześnie są to urządzenia, które profesor Nawrocki sama zaprojektowała i w tej chwili wszyscy, którzy używają je na świecie, to używają takie, które ona wymyśliła.
A do czego to służy?
W tym wypadku do moich badań, do badania w jaki sposób, ile energii trzeba włożyć, żeby dany związek wytworzyć. Czyli z drugą strony, ile energii trzeba włożyć, żeby go rozłożyć na części pierwsze. I w części badań, które ja prowadziłam wcześniej, jak pracowałam w Kalifornii, to badałam to, w jaki sposób pozyskać metale ziem rzadkich z rud, które są wydobywane. A teraz idziemy w drugą stronę. Badamy takie materiały, które się nazywają tlenki wysokoentropowe. To są takie tlenki, które zawierają bardzo dużo pierwiastków w swojej strukturze. No i teraz my się zastanawiamy, które się tworzą łatwiej, które się tworzą trudniej. I teraz jeżeli będziemy wiedzieć, które są łatwiej, no to wtedy te będziemy wytwarzać, w tą stronę będziemy iść. Czyli znowu uzupełniamy tą naszą intuicję. Chcemy mieć jakieś wskazanie, co, w którą stronę pójść. Czyli trochę działamy jak Sherlock Holmes.
To jedzie pani tam z tymi tlenkami w walizce, rozumiem, tak?
Albo w walizce, albo pocztą prześlę. To wszystko zależy. Jak są białe proszki, to,
no to, co?
To ciężko jest. Czasami chociaż zdarzało nam się przesyłać pocztą białe proszki.
Bywały już przygody ze służbami lotniskowymi?
Nie, znaczy raz było tak, że przeglądali nasze próbki i tak właśnie, a minerały. Więc zdarzało się, że to faktycznie przeglądali. Ja zwykle latam z takim zaświadczeniem po angielsku, że to są próbki do badań, ale różnie to bywa. Zdarzało nam się, że próbki wracały przez pocztę, cofane. Kiedyś nasza współpracowniczka, która dostała z Norwegii paczkę do Walencji, miała jechać do Madrytu, żeby ją odbierać. Także różne takie sytuacje się zdarzają. Ale jak nasz doktorant przesłał mi do Stanów białe proszki w foliowych woreczkach, jak to otworzyłam, to trochę zwątpiłam, czy przypadkiem zaraz FBI.
Dobrze, a potem będzie Japonia, tak?
Tak, później będzie Japonia. Na ten wyjazd bardzo się cieszę, bo w Japonii nigdy nie pracowałam. Troszeczkę jestem przerażona.
Przyznam, że to jest moje marzenie pojechać do Japonii.
Tak, ja teraz bardzo dużo czytam o Japonii i takie mam różne przemyślenia, ale mam nadzieję, że jakoś sobie tam dam radę. Myślę, że troszeczkę inne mają podejście do pracy, więc trzeba będzie się jakoś wstrzelić, ale myślę, że to będzie ciekawe.
Nie będzie czasu na zwiedzanie, rozumiem.
Nie, myślę, że...
Na życie.
Może się coś tam uda zrobić.
Zresztą... Trzeba się nauczyć spać na biurku.
To tak, ale to już się zdarzało. Tak.
Praca o 4:00 nad ranem.
To też jest tutaj, na Politechnice też mi się zdarza, ale u nas trzeba napisać specjalną prośbę do dyrektora, że można było w nocy pracować, tak, to też mi się zdarza.
Naprawdę?
Tak, bo kampus jest zamykany o 22:00, więc teoretycznie nie powinniśmy tu przebywać o 22:00, ale jeżeli się
napisze... Ja coś o tym wiem, bo dlatego, że przez kampus wracając z pracy, przyjeżdżam na rowerze i wiem, że o 22:00 bramy są zamknięte, to muszę Politechnikę ominąć.
Tak, także ja, jeżeli chcemy pracować, to musimy napisać badanie, ale da się to zrobić, tak, już to testowałam.
Ta Japonia to też badanie ceramików.
Tutaj akurat przykład ja będę się szkolić, tak jadę do laboratorium, żeby się szkolić, ponieważ będę się uczyć modelować ceramiki, czyli będę uczyła się modelowania komputerowego, tego, co się dzieje w tych ceramikach. Także zupełnie coś dla mnie nowego, obcego. Troszeczkę się tego boję, ale jestem bardzo podekscytowana, bo przede wszystkim jest to coś zupełnie nowego. Ja się bardzo lubię uczyć nowych rzeczy, a z drugiej strony też wyjazd do Japonii, to jakby nie patrzeć. Z mojego punktu widzenia to jest coś ciekawego, coś ważnego. No, mój mąż ma troszeczkę inne zdanie na ten temat, ale myślę, że przyzwyczai do tej myśli.
A dlaczego?
Bo mąż niestety zostaje w Polsce, więc to są plusy i minusy takiego typu wyjazdów, ale myślę, że przyjedzie tam do mnie, zobaczy też Japonię, że będzie szczęśliwy.
A i myśli o tym, żeby ten wyjazd był tylko jak najkrótszy.
Tak, no to zawsze, ale no, cały zeszły rok siedziałam praktycznie w domu, miałam tylko jeden wyjazd do Londynu, więc myślę, że teraz to się uśredni, to będzie okej. Okay.
Ale to bardzo ciekawe może być życie naukowca.
Tak, to ja polecam. Jeżeli ktoś lubi wyzwania, lubi zagadki logiczne, to bycie naukowcem to jest to, co powinien wybrać, bo nie ma dwóch takich samych dni. Oczywiście czasami jest to frustrujące jak w każdej pracy, ale bardzo dużo rzeczy można się nauczyć, człowiek się cały czas rozwija, nie może stać w miejscu w tej.
No takie trochę banalne stwierdzenie z mojej strony, przyznam, tak?
Nie, no to jest, ja uważam, że każdy powinien znaleźć swoją drogę, a niektórzy cały czas szukają swojej drogi i wtedy są naukowcami. No, tak,
a
to
w ten sposób?
Wygląda. Tak, że to jest odkrywanie cały czas siebie różnych zagadnień, tak jak mówiłam, robimy nasze materiały dla ogniw paliwowych, a z drugiej strony dzwoni do mnie ktoś i mówi, słuchaj, mam tutaj takie naczynko, ja nie wiem, co w środku jest, myśmy to wykopali gdzieś na wykopaliskach celtyckich, a mogłabyś to zmierzyć, zobaczymy, co tam jest w środku. I wtedy ta mała dziewczynka, która 30 lat temu chciała być Indianą Jones, mówi, jest tak, tutaj, pójdziemy, sprawdzimy. I z drugiej strony no, jest człowiek, jest detektywem, jest trochę historykiem, trochę archeologiem, oczywiście przy pomocy różnych innych ludzi.
A z jakiej baterii ta mała dziewczynka czerpie energię?
Ja, szczerze mówiąc, ja jestem crossfiterem teraz ostatnio, więc ja głównie czerpię ze sportu i... Także tutaj po godzinach to ja przerzucam ciężkie ciężary. Jeszcze do zeszłego roku trenowałam Krav Magę, więc tego typu działania uprawiam, żeby mieć tak
powiem oczyściło. Ja myślałem, że są jakieś sposoby na dobre zagospodarowanie ADHD.
Tak, to myślę, że tak. To takie zdrowe ADHD to jest potrzebne, żeby... Nie wiem, nie tracić jakiejś takiej czystości umysłu, mi się wydaje. I to głównie jak człowiek bardzo dużo myśli w pracy, to po pracy powinien przynajmniej przez godzinę przestać myśleć o czymś innym, na przykład myśleć o tym, żeby nie zwrócić śniadania na zajęciach z crossfitu. Także to taka higiena umysłowa, tak myślę.
A coś czuję, że musimy kończyć tę rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pomysłowy Włodzimierz.